Dzień dobry, dzień dobry. Jakiś czas temu na tym kanale zrobiłem film o traktacie wersalskim, czyli takim głównym traktacie, który kończył de facto pierwszą wojnę światową i był jednym z wyników konferencji paryskiej, w której brali udział przede wszystkim przedstawiciele tych państw, które wygrały wojnę. Wspomniałem tam też o traktacie w Trianon. Ten traktat głównie dotyczył Węgier. Jest to temat bardzo ciekawy, dlatego jako takie uzupełnienie tamtego filmu chciałem wam przeczytać artykuł z Wikipedii o traktacie w Trianon. Jak z pewnością wiecie, do końca I wojny światowej istniało państwo o nazwie Austro-Węgry, które dzieliło się na dwie główne części, w tym właśnie na Królestwo Węgier, ale ogólnie było o wiele większe niż współczesne Węgry, bo obejmowało m.in. dzisiejszą Słowację, kawałek Ukrainy, duży kawałek Rumunii i duży kawałek Chorwacji, a także skrawki Austrii i jeszcze mniejsze skrawki Polski. Tu mam na myśli Spisz i Orawę, choć to akurat myślę, że osobny temat, na którym dzisiaj się nie będziemy skupiać, a zatem przejdźmy do traktatu z Trianon, podpisanego 4 czerwca 1920 roku w pałacu Grand Trianon w Wersalu. Jak podaje Wikipedia, był to traktat pokojowy między Węgrami a państwami Ententy, Stanami Zjednoczonymi, które go nigdy nie ratyfikowały, Wielką Brytanią, Francją, Włochami, Japonią, Rumunią, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, które później stało się Jugosławią, i jeszcze Czechosłowacją i Polską, która również nigdy nie ratyfikowała traktatu. Nowe Królestwo Węgier powstało w miejsce dawnego Królestwa Węgier, określanego jako kraje korony świętego Stefana, czyli części dualistycznej monarchii austro-węgierskiej, która rozpadła się po I wojnie światowej. Do jego utworzenia potrzebna była wspólna ofensywa wojsk czeskich, serbskich, francuskich i rumuńskich, która rozbiła w 1919 roku Węgierską Republikę Rad. Budapeszt zajęły oddziały rumuńskie. W listopadzie za zgodą aliantów do miasta wkroczyła organizowana w pośpiechu Armia Narodowa admirała Miklosza Hortiego, którego rząd był jednak tak słaby, że musiał przyjąć do wiadomości warunki postawione przez zwycięzców. Wspomniany Miklosz Horthy pewnie jest wam znany z II wojny światowej, kiedy to de facto rządził Węgrami i to za jego czasów Węgry stały się de facto sojusznikiem III Rzeszy. To też w ogóle bardzo ciekawa historia i losy tego człowieka, ale dzisiaj o samym traktacie w Trianon. Czas w związku z tym na postanowienia traktatu. Węgry uznały niepodległość Czechosłowacji oraz Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Znaczna część obszaru Węgier została podzielona między sąsiadów. Rumunia uzyskała Siedmiogród oraz część Kriszany, Marmaroszu i Banatu i kilka innych, mniejszych krain historycznych. Poza tym Czechosłowacja uzyskała tereny dzisiejszej Słowacji, które dawniej nosiły nazwę Górne Węgry, i Ruś Zakarpacką. Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców uzyskało Chorwację, Bośnię, Hercegowinę, większość Baczki oraz część Banatu. Z kolei Austria uzyskała zachodnie części komitatów Sopron, Moson i Was, z których utworzono prowincję Burgenland. W wyniku ustaleń traktatu Węgry utraciły dostęp do morza, to znaczy do Morza Adriatyckiego, a także niemal 2/3 ludności, pozostało 8 z 21 milionów ludzi, oraz 2/3 obszaru państwa. Pozostało 93 tysiące km kwadratowych z 325 tysięcy. Czyli Węgry przed traktatem miały powierzchnię nieco większą niż współczesna nam Polska, no a pozostała mniej niż 1/3. Poza granicami Węgier znalazło się 3,5 miliona Węgrów, głównie w południowej Słowacji i siedmiogrodzkim Seklerlandzie oraz części Wojwodiny. Stanowiło to 1/3 tego narodu. Konsekwencje tych ustaleń z niewielkimi zmianami pozostają w mocy do dzisiaj. Ponadto zabroniono Węgrom powszechnej służby wojskowej. Liczebność armii nie mogła przy tym przekraczać 35 tysięcy. A także posiadania lotnictwa i marynarki wojennej. No, to się zbiegło z tym, że Węgry nie posiadały dostępu do morza. A także rozwoju przemysłu zbrojeniowego, budowy linii kolejowych innych niż jednotorowe i do tego Węgry miały również wypłacić reparacje wojenne. W traktacie Węgry z góry uznały wszelkie ewentualne decyzje dotyczące granic kilku innych państw, w tym Polski, jakie mogłyby być podjęte w przyszłości przez mocarstwa sprzymierzone. Okazało się to mieć zastosowanie do decyzji Rady Ambasadorów, Węgrów z 28 lipca 20 roku, która podzieliła należące przedtem do Węgier tereny Spisza i Orawy pomiędzy Polskę i Czechosłowację. Oceny. Z perspektywy czasu traktat w Trianon postrzegany jest kontrowersyjnie. Węgry jako spadkobierca dawnej monarchii habsburskiej musiały ponieść konsekwencje przegranej wojny, choć już niekoniecznie doprowadzenia do niej, gdyż nie prowadziły samodzielnej polityki zagranicznej. Kontrowersyjne jest również przerzucanie całej winy za wybuch I wojny światowej na państwa centralne. Po zakończeniu I wojny światowej istotną wagę zyskał jednakże postulat samostanowienia narodów środkowoeuropejskich. Tym bardziej, że władze węgierskie prowadziły wobec innych narodowości politykę madziaryzacji. Niewątpliwie znaczna część dawnego Królestwa Węgierskiego zamieszkana była w większości przez narody inne niż węgierski. Z około 14 milionów ludności na utraconych terenach jedynie około 3 miliony były Węgrami. Postulat samostanowienia dotyczył w szczególności Słowaków i Chorwatów, którzy znajdowali się pod panowaniem węgierskim, a po wojnie weszli dobrowolnie w skład nowo powstałych państw federacyjnych. Z drugiej strony, hasła o zasadach narodowościowych, którymi mieli kierować się alianci, w części przypadków okazywały się nieprawdą i część terenów została arbitralnie przyłączona do okolicznych państw. Tereny dzisiejszej południowej Słowacji przyłączono do Czechosłowacji tylko po to, aby młoda republika miała więcej pól uprawnych. To zdanie było niepewne, jest napisane w Wikipedii, że potrzebny jest przypis. I do dzisiaj w wielu tamtejszych miejscowościach Węgrzy stanowią większość. Zdecydowano przyłączyć do Czechosłowacji większe słowackie wyspy językowe, mimo że wiązało się to z przyłączeniem także obszarów węgierskojęzycznych pomiędzy nimi. Czechosłowacja uzyskała także Bratysławę, mającą znaczenie historyczne dla Węgier. W przeszłości pełniła przez kilkaset lat funkcję węgierskiej stolicy. I tu wykonałem szybkie googlowanie i w Encyklopedii Britannica znalazłem potwierdzenie tego faktu ze szczegółami, to znaczy, że Bratysława służyła jako stolica Węgier od 1526 do 1784 roku, kiedy większość dorzecza środkowego Dunaju była w rękach Turków, a węgierski parlament spotykał się tam do 1848 roku. Królowie Węgier byli koronowani w miejskiej gotyckiej katedrze Świętego Marcina. Wracamy do Wikipedii i tu jeszcze o Bratysławie mamy informację, że w czasach traktatu z Trianon Słowacy w Bratysławie stanowili mniejszość. Podobnie terytorium Baczki, wcielone do Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, jak i fragmenty Siedmiogrodu oraz Banatu, które znalazły się w Rumunii, to tereny, na których Węgrzy stanowili i nadal często stanowią większość. W całym przyłączonym Siedmiogrodzie Rumuni jednak stanowili 54% ludności, a oprócz Węgrów zamieszkiwały tam też mniejszości niemiecka i żydowska. Należy zaznaczyć, że na decyzje dotyczące Rumunii wpływ miał jej udział militarny w obaleniu Węgierskiej Republiki Rad. Tu szybkie sprawdzenie, że Węgierska Republika Rad była państwem komunistycznym istniejącym na Węgrzech od 21 marca do 1 sierpnia 1919 roku, czyli przez nieco ponad 4 miesiące. I czytamy dalej. Jedynie w części Burgenlandu wokół miasta Sopron zorganizowano plebiscyt, w wyniku którego obszar plebiscytowy pozostał przy Węgrzech. Tu dodam, że alternatywą była przynależność tego terenu do Austrii. Plebiscyt był jednak wynikiem zbrojnego oporu miejscowej ludności, która nie chciała dopuścić do oddania regionu w ręce austriackie i ogłosiła powstanie tzw. Palatynatu Litawskiego. Sprawdźmy, co to było. Był to efemeryczny twór państwowo-prawny istniejący na obszarze dzisiejszego Burgenlandu z miastem Sopron w 21 roku. Przetrwał jeden miesiąc. Należy dodać, że politycy francuscy otwarcie przyrzekli Węgrom w chwili podpisania traktatu możliwość jego rewizji w oparciu o kryterium etnograficzne i Pakt Ligi Narodów. Artykuł 19 dozwalał na okresowe badania traktatów, które nie dają się już stosować. I przechodzimy do reakcji na Węgrzech. 4 czerwca 1920 roku, w dniu podpisania traktatu, w całym kraju bito w dzwony i odprawiano nabożeństwa żałobne, a gazety ukazały się w czarnych obwódkach. Zamknięto szkoły, urzędy i sklepy. Na 5 minut stanął transport publiczny. Zaś flagi państwowe opuszczono i pozostawiono je tak do 1938 roku. W rocznicę Trianon żałobę przywdziewał parlament, urzędnicy i miliony obywateli. W czasie podpisywania traktatu złożenia podpisu odmówił przewodniczący delegacji węgierskiej hrabia Albert Aponyi. Ostatecznie ze strony węgierskiej podpisali porozumienie minister zdrowia i ambasador w Paryżu, którzy zaraz potem zrezygnowali ze stanowisk i wycofali się z życia publicznego. Rewizja traktatu stała się głównym celem polityki zagranicznej Węgier w okresie międzywojennym i przyczyniła się do zbliżenia z III Rzeszą. W latach 1938-41 Węgrom udało się przy poparciu Rzeszy bez walki zrewidować część postanowień z Trianon. Po pierwszym arbitrażu wiedeńskim w listopadzie 1938 roku Węgry uzyskały kosztem Czechosłowacji południową Słowację. 14 marca 1939 roku po rozpadzie Czechosłowacji Węgrzy zajęli Karpato-Ukrainę. W wyniku drugiego arbitrażu wiedeńskiego w sierpniu 1940 roku uzyskali od Rumunii północny Siedmiogród. Po ataku na Jugosławię Niemcy przekazali Węgrom serbską Wojwodinę, Baczkę, słoweńskie Prekmurje oraz chorwackie Baranje i Medimurje. W sumie bezpośrednio przed II wojną światową i w czasie jej trwania wróciły do kraju ziemie zamieszkane przez 2 miliony Węgrów, a terytorium powiększyło się do 172 tysięcy km kwadratowych, czyli prawie dwa razy. Zmiany terytorialne powiększające terytorium Węgier zostały anulowane w 1947 roku przez postanowienia pokoju paryskiego. Po II wojnie światowej, za czasów rządzonej przez komunistów Węgierskiej Republiki Ludowej, temat traktatu w Trianon nie był oficjalnie podnoszony i uległ w dużej mierze w społeczeństwie zapomnieniu, a kładziono nacisk na współpracę w ramach obozu państw socjalistycznych. Dopiero w latach 80. XX wieku zaczęły się ukazywać publikacje na ten temat. Podczas transformacji ustrojowej, po wprowadzeniu demokracji i pojawieniu się nurtów nacjonalistycznych w polityce, temat mniejszości węgierskich za granicami kraju zaczął być ponownie wykorzystywany politycznie i na początku lat 90. Węgry podejmowały próby wspierania ruchów separatystycznych za granicami. Unormowanie stosunków granicznych z sąsiednimi państwami stało się jednak jednym z warunków przystąpienia Węgier do NATO. Ponownie poczucie domniemanej krzywdy wyrządzonej Węgrom na skutek traktatu w Trianon stało się jednym z motywów nacjonalistycznych, podsycanych i wykorzystywanych politycznie przez rządy Viktora Orbana. W czerwcu 2008 roku w południowej części Budapesztu otwarty został Park Trianon, który ma upamiętniać ziemię dawnej monarchii węgierskiej, utracone w wyniku traktatu. W parku znajduje się m.in. dzwon, który dzwoni każdego dnia o godzinie 16.32, kiedy to w dniu 4 czerwca 1920 roku podpisano traktat w Trianon. I tu w Wikipedii jest jeszcze kilka map. Przede wszystkim ta mapa, która wyświetlała się cały czas, gdzie mamy poszczególne części, na które zostały podzielone Węgry. Ale także jest mapa Austro-Węgier z roku 1911 z zaznaczeniem dominacji poszczególnych narodowości. Tutaj widzimy na zielono w centrum narodowość węgierską. Takie różowawe plamy to ludność podpisana jako Niemcy, tak samo jak w Austrii albo w Sudetach. Jeszcze też w innych miejscach, na przykład w dzisiejszej Rumunii. Oprócz Węgrów i Niemców na tej mapie są też obszary z dominacją Rumunów, Chorwatów, Serbów. Co ciekawe, także Rusinów, tak to jest tutaj napisane, i to jest wschodnia Galicja, czyli południowo-zachodnia część współczesnej Ukrainy, z taką wyspą narodowościową wokół Lwowa z dominacją Polaków. No oprócz tego oczywiście także Polacy w zachodniej Galicji, a także Czesi, Słowacy, Słoweńcy i Włosi. Trzecia mapa to mapa etnograficzna Królestwa Węgier według spisu 1880 roku. I tutaj widzimy w centrum coś, co kształtem przypomina współczesne Węgry, chociaż oczywiście niedokładnie. Kolejna mapa to mapa narodowościowa Węgier, przedstawiona przez delegację węgierską. Te białe plamy to tereny o bardzo niskiej gęstości zaludnienia. Mamy także mapę taką, na której mamy przedstawiony procentowy skład etniczny w poszczególnych częściach Węgier oddanych krajom ościennym. I tu widzimy Węgry o współczesnym kształcie, gdzie dominowali Węgrzy, ale też była zauważalna ilość Niemców. Idąc od góry, Słowacja, połowa Słowaków, więcej niż 1/4 Węgrów, sporo Rusinów i Niemców. Dalej mamy tę część, która trafiła do Rumunii i tutaj mamy ponad połowę Rumunów i ponad 1/4 Węgrów, a także trochę Niemców. Dalej ta część, która trafiła do Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, była zdominowana przez Chorwatów, znacznie ponad połowa ludności to byli Chorwaci, prawie 1/4 to byli Serbowie, a oprócz tego było trochę Węgrów i Niemców. Z kolei ta część, która trafiła do Austrii, była zamieszkana w 3/4 przez Niemców, a resztę stanowili głównie Chorwaci oraz Węgrzy. Oczywiście tutaj mamy taką konwencję, że ci, których dzisiaj byśmy nazwali Austriakami, są określani jako Niemcy. Na północy, tak jak wspominałem, jeszcze dwa skrawki przypadły Polsce, ale tutaj nie mamy statystyk. Oprócz tego, że mieszkało tam 23 tysiące ludzi. Kolejna mapa pokazuje Austro-Węgry w granicach z 1914 roku, składające się z dwóch części, tej austriackiej na brązowo i węgierskiej na szaro, a także jest tu zaznaczona Bośnia i Hercegowina, która znajdowała się wtedy właściwie pod okupacją austro-węgierską. No i mamy też granice państw z roku 1920. Kolejna mapa to mapa okupacyjna terytorium Węgier po rozejmie w Belgradzie w listopadzie 1918 roku. Ta czerwona linia ciągła na południu to linia okupacji serbsko-francuskiej i rumuńskiej ustalona w Belgradzie, natomiast linia kropkowana, czyli ta w środku, to linia ultimatum ententy z noty Wixa, pewnie się jakoś to inaczej czyta, z 20 marca 1919 roku. I ostatnia mapa to sytuacja na Węgrzech pomiędzy zakończeniem wojny i podpisaniem traktatu w Trianon. Na ciemnoczerwono mamy tereny pod kontrolą Węgierskiej Republiki Rad, o której wspomniałem wcześniej. Na różowo, czyli na północy, to są tereny opanowane przez rewolucyjne wojska węgierskie w czasie istnienia Republiki Rad. Na brązowo, czyli na wschodzie, okupacja rumuńska i na południu okupacja francusko-serbska. Tu widzę, że po węgiersku jest napisane francusko-jugosłowiańska, więc pewnie nie tylko serbska. I to już wszystkie mapy i wszystko, co chciałem dzisiaj Wam przeczytać. Mam nadzieję, że znaleźliście w tym coś ciekawego dla Was i zapraszam zarówno na inne filmy na tym kanale, jak i przede wszystkim na mój główny kanał Świat Wciąga, gdzie znajdziecie filmy dużo bardziej dopracowane i w trochę innej konwencji.